Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy moi, dzisiaj temat tej konferencji. Przypominam, że idziemy cały czas z tym nurtem rodowodu Pana Jezusa, tym samym rodowodu świętego Józefa, tego zamieszczonego w Ewangelii według świętego Łukasza. Ostatnio było trochę o Abrahamie. Dzisiaj o niedowidzącym patriarsze, czyli o Izaaku. I zechcielibyśmy się trochę przejrzeć właśnie w postaci Izaaka. Zwykle jest tak, że wymieniamy jednym tchem, że znaczy tak w Piśmie Świętym jest zresztą, nie? Że Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba. Abraham nam się tak generalnie kojarzy jakoś tak bardziej z różnymi działalnościami jego. A jak jest z Izaakiem? Jeżeli coś wiemy o Izaaku, no to wiemy o tym, że był ofiarowany przez ojca na górze Moria. Po naszemu, jeśli by tak czytać to wydarzenie tak psychologicznie nieco, no to byłoby to jakieś traumatyczne przeżycie dla dzieciaka, którego tam ojciec z nożem tam próbuje zaszlachtować. Ale Pan Bóg litościwy na szczęście tutaj mówi, że nie. Ale to byłoby za płytkie i nie o takie skojarzenia nam chodzi. Tak spróbowałem się sam dla siebie nawet, to było dla mnie ciekawe przyjrzeć tej postaci. Jest kilka rzeczy w całym długim życiu tego abrahamowego syna, jest kilka rzeczy, na które wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę. Na każdym etapie życia mężczyzny są one bardzo istotne, bardzo ważne. I tak po kolei będę starał się o nich troszeczkę tutaj powiedzieć. I znowu, mówię to dlatego, żebyśmy po pierwsze może trochę pokochali bardziej Pismo Święte. Naprawdę możemy się tam odnaleźć. Studiowanie Pisma Świętego, czytanie Pisma Świętego. No w kulturze żydowskiej było to jedno z najlepszych zajęć dla mężczyzny, nie? Zawsze, że tak powiem, jakbyśmy jakieś, nie, jeżeli pamiętacie Skrzypka na dachu, jeżeli ktoś ogląda, oglądaliście chyba Skrzypka na dachu, to tamte wiemleczarz właśnie marzy sobie, że najlepszym zajęciem jego życia, jak on by sobie siedział i studiował świętą księgę. I to byłoby takie fantastyczne. No nam troszeczkę jakoś niestety inaczej to idzie, ale zachęcam do tego, żeby gdzieś mieć w sobie to pragnienie czytania Słowa Bożego, do Słowa Bożego wracania, odszukiwania się w Słowie Bożym, nie zniechęcać się, czytać małymi fragmentami, poznawać Słowo Boże. Tam jest ukryte naprawdę mnóstwo rzeczy. I nie wszystko od razu się zobaczy, nie wszystko od razu się odczyta i zrozumie. Ale Słowo Boże działa trochę jak kropla, która drąży skałę. Jeszcze raz, często to powtarzam, ale to jest takie chyba dobre porównanie, że proszę zobaczyć, drodzy panowie, jak bardzo mocno ładujemy w siebie treści. One są nam czasami natrętnie ładowane. Idziesz ulicą, już masz jakieś treści, nie? Masz plakaty różne, billboardy, już czym żyjesz. Już to gdzieś tam wchodzi w ciebie. Ja już nie mówię, jakie to są treści, ale po prostu ktoś nam sprzedaje temat do myślenia. Przeżywasz swój dzień i po prostu myślisz na temat zadany przez jakiegoś człowieka. Na tym polega marketing, nie? I to są billboardy, to są reklamy, to jest radio, metrem jedziesz, tam też coś śmiga na jakimś telewizorku. Myślisz na temat, który ktoś ci zadaje. Cały dzień. Ja już abstrahuję od pracy i tak dalej, nie? Ale nie myślisz Słowem Bożym. I to jest problem. Bo wtedy Słowo Boże daje nam intelektualne przeciwciała. Czyli sprawia, że zaczynamy mieć w swojej świadomości, w swojej pamięci, w swojej tym skarbnicy, którą mamy w sobie, w swojej mentalności wreszcie, Słowo Pana. I kiedy przychodzi problem, kiedy przychodzi pokusa jakaś, zniechęcenie, jakieś poczucie beznadziei i tak dalej, no to możemy do czegoś sięgnąć. Możemy sięgnąć właśnie do tego słowa w nas zapisanego. A w momencie, kiedy ono w nas nie jest, no to do czego sięgniesz? No to sięgniesz do swoich stanów emocjonalnych, do tego, co ktoś powiedział na jakiś temat, do jakiejś swojej recepty na radzenie sobie z trudnościami. To zwykle w ten sposób bywa, nie? A w momencie, kiedy czytasz Słowo Boże, to ono się odkłada. Ty myślisz Słowem Bożym. Jeżeli, nie wiem, ktoś z panów ma może doświadczenie oazowe, nie wiem, czy ktoś ma takie doświadczenie? O! Nie? To ja pamiętam z mojej oazy, tam się czytało Pismo Święte po prostu, nie? Tam się czytało Pismo Święte. To jest coś fantastycznego, co zrobił ksiądz Blachnicki, dał polskiej młodzieży lat 60., 70., 80. Pismo Święte do ręki. I nauczył czytać Słowo Boże. I tam rzeczywiście te spotkania, ja się tam z nich śmiałem, czasami one były z konspekcikiem, tam się szukało różnych fragmentów, ale one dawały możliwość nauczenia się Słowa Bożego. Ja już nie mówię tylko, że poruszania się po tej książce, jaką jest Pismo Święte. Nie wiem, jakby było tutaj, no pewnie nie byłoby tak źle, gdybyśmy wzięli Pismo Święte i sobie zaczęli szukać jakieś księgi. Może nie każdy by musiał od razu patrzeć na spis treści. ale mniej więcej by wiedział, gdzie co jest. Ale to jest taka prosta rzecz, która nam pokazuje, jak nie znamy Słowa Bożego, jak nie znamy Księgi Biblii nawet, nie? I teraz ja bym, dlatego sięgam do tych postaci biblijnych i dla mnie samego jest to bardzo ciekawe sobie się z nimi spotkać, zobaczyć je, tych mężczyzn z rodowodu Józefowego, ale też dlatego, że to jest słowo, które jest to słowo życia naszego. Bóg tam objawił swoje słowo dla nas, nie? I teraz to nie jest tak, że tylko ono będzie działało i mówiło do nas, nie wiem, otworzymy, tak na chybił trafił, jakiś fragment znajdziemy. Czasami ktoś ma charyzmat rozeznania słowa i w ten sposób jakoś tam coś odnajduje dla siebie, nie? Ale generalnie, kiedyby całe to słowo było w krwiobiegu naszym, w mentalności naszej, gdybyś wiedział, co masz odpowiedzieć sobie, innym, przy mnóstwie trudności, pytań, jakichś spraw, które się dzieją, byłoby wiadomo, do czego sięgnąć. Gdzie to odnaleźć? To jest właśnie słowo, więc zachęcam, nie zaniedbujmy czytania słowa. O tym jeszcze troszeczkę będzie dzisiaj. Izaak, ukochany, jedyny prawy, syn Abrahama. Kojarzymy historię z narodzeniem Izaaka. Ja w nią nie będę wchodził, ona jest znana. Nie? Abraham długo nie mógł mieć dzieci, Sara tak samo. W jakimś razie Pan dał to błogosławieństwo, będziesz miał potomstwo jak gwiazdy na niebie. Abraham miał prawo się uśmiechnąć i postukać w głowę, ale jakoś uwierzył temu słowu. Potem pamiętamy tą sytuację, kiedy Pan Bóg obiecuje, że Sarze obiecuje, za rok przyjdę do siebie, będziesz miała syna, on się śmieje. No i z tego śmiechu rodzi się Izaak, można powiedzieć, bo to imię Izaaka, Itzhak, właśnie oznacza, pochodzi od rdzenia takiego śmiać się. I ten śmiech gdzieś tam jest obecny w tej historii Izaaka. Na początku jako radosny, ale jest taki fragment, kiedy już Izaak mały podrósł, on miał brata przyrodniego, starszego Izmaela. No, tak przypomnę, tylko tam była ta historia, że Sara jeszcze nie miała dzieci, no i namówiła Abrahama na taką kombinację z Hagar, niewolnicą swoją. No i z tej kombinacji narodził się Izmael. I jest taka scena opisana w Księdze Rodzaju, kiedy to Sara widzi, że Izmael kpił czy podśmiewywał się ze swojego młodszego brata. Tak naprawdę to nie chodzi o to, że on się podśmiewywał, ale Sarze się wydawało, że się podśmiewywał. Ten śmiech się gdzieś przewija przez życie Izaaka, nawet w takiej dziwnej formie. Zresztą to porównanie tych dwóch braci, Izmael i Izaak, jest bardzo ciekawe, bo to jest pewna linia, która w tej rodzinie będzie się powtarzała. Mamy Izmaela, który jest łucznikiem, miał celne oko, był łucznikiem. Można go sobie wyobrazić jako chłopaka takiego szybkiego, prędkiego, silnego, spostrzegawczego, bystrego. I mamy Izaaka, który jest zupełnie inny. Jest refleksyjny. Późne dziecko swoich rodziców, takie spokojne raczej, wycofane. To się będzie przewijało przez całą historię Izaaka. Psychologizując, można by tutaj sobie wyobrażać tego Izaaka na tle tego starszego brata i tu się człowiek nie dziwi w jakimś momencie, choć się dziwi, ale się nie dziwi, że Sara w jakimś momencie powiedziała Abrahamowi: odpraw Hagar i Izmaela, bo się czuła zagrożona i się czuła, że ten jej ukochany, wychuchany jedynaczek Izaak jest tu zagrożony przez tego starszego bystrzaka, nie? I Abraham rzeczywiście wypędza Hagar i Izmaela na pustynię. I bardzo ciekawą rzeczą jest to, że na pustyni Hagar, to jest jej drugie w ogóle wyjście na pustynię, jeszcze wcześniej też była wypędzona, ale wróciła, znaczy uciekła sama w zasadzie, ale wróciła, bo ją anioł Pana zawrócił. Na pustyni Hagar i Izmael dochodzą do studni, która się nazywa, ta studnia Lahairoi, żyjący, który widzi, Bóg widzi. I tam przy tej studni Bóg widzi, Hagar spotyka anioła, tam Bóg się troszczy o Hagar. Izmael i Hagar rozpoznają prowadzenie Boże. Pan Bóg się rzeczywiście potem o nich zatroszczył. Zapamiętajcie to. Tą studnię Bóg widzi, Lahairoi, ona nam zaraz wróci. Mamy więc Izaaka, który wzrasta jako, no w tym śmiechu jakby. Ma tego przyrodniego starszego brata Izmaela. Znowu uprzedzając, być może już panowie sobie kojarzą, że Izaak też będzie miał dwóch synów. Ezawa i Jakuba. Bliźniaki, ale Ezaw był pierwszy, szybszy tam wylaz. I Ezaw będzie ten taki właśnie szybki, prędki, myśliwy, hej do przodu. Taki chłopak, który dość łatwo wybił się na samodzielność. ma swoją wizję wszystkiego, jest taki zdecydowany, prędki, konkretny. A Jakub? No, Jakub w drugą stronę będzie. Synek mamusi, taki troszeczkę spokojniejszy. Gdyby mamusia nie pchnęła, to on by tam niewiele, że tak powiem, wywalczył w swoim życiu. I zauważcie, ostatecznie do kogo trafia błogosławieństwo? Do tego drugiego. Podobnie zresztą jak w sytuacji synów Abrahama. Mam Izmaela i Izaaka, do kogo trafia błogosławieństwo? Do tego drugiego. Tak, Biblia mówi, że błogosławieństwo jest dla pierworodnego. A co z tego, skoro bardzo często błogosławieństwo idzie do innego syna? Do tego, który go chce. I to jest jedna nauka dla nas, nie? Nie jesteśmy niczym zdeterminowani. Nie jesteśmy niczym zdeterminowani. To, że ktoś jest jakiś, nie wiem, ukształtowany w sposób jakiś przebojowy czy coś takiego, albo coś mu się należy, nic nie znaczy. Nic nie znaczy. Drogi pańskie są zupełnie inne. I tutaj warto o tym pamiętać. Wiemy, że znamy sytuację już po odprawieniu Izmaela, znamy sytuację na górze Moria, kiedy Abraham przeżywa ten najdramatyczniejszy moment swojego życia, kiedy musi zakwestionować znak Bożej obietnicy. To jest próba Abrahama, kiedy Bóg mówi, zachęca go do tego wzięcia swojego syna, złożenia w ofierze. Nas to szokuje oczywiście, jak może zabić swoje dziecko. Dla tych ludów wtedy bardzo brutalnych, pierwotnych, to nie było nic nowego, ofiary z ludzi. To właśnie lud Boga Abrahama różnił się tym, że nie składał ofiar z ludzi na tle rozmaitych innych okolicznych ludów. Nie będę się tutaj jakby uszczegółowiał tej sceny na górze Moria, bo jakby nie o nią chodzi. Możemy, tak kontemplując postać Izaaka, się zastanawiać, jak mógł się tak psychologicznie też czuć chłopiec, który przeżył w swoim życiu taki dramatyczny moment. No i teraz taka modna kaznodziejska szkoła takiego psychologizowania by pewnie zobaczyła w Izaaku człowieka straumatyzowanego bardzo. A ja bym wolał, żebyśmy popatrzyli na niego od innej strony, od strony duchowej. Bo Biblia nas uczy przede wszystkim nie psychologii, ale duchowości. Czyli spotkania z Bogiem nas uczy, które dokonuje się w duszy, w łasce. Co nam mówi Góra Moria o Izaaku od takiej strony duchowej? Bo to jest człowiek, który od dzieciństwa wiedział, kto jest najważniejszy. Wiedział głęboko w sobie, że najważniejszy jest Bóg i że w Bogu jest ocalenie. Wiedział, że żyje dzięki ofierze, że tak, że on był złożony w ofierze, ale to jest ofiara, która nie była krwawa. Że on jest jakoś szczególny dla Pana Boga. To miał w sobie Izaak, na pewno. Będzie się to potem pojawiało. On będzie się umiał poruszać w tej przestrzeni duchowej, rzeczywiście od samego początku. Bóg będzie dla niego kimś szalenie ważnym. Góra Moria dla Izaaka jest momentem, w którym rozpoznał Boga jako tego, który ma rękę nad całym jego życiem. My w ramach swojego duchowego Alzheimera zapominamy o tym, że od początku jesteśmy przez Boga zachciani, zapragnieni, że Bóg ma rękę nad naszym życiem. To trzeba do tego wracać, tej prawdy. Bóg ma, całe twoje życie jest w ręku Bożym. Powielokroć powstrzymał on może jakiś nóż wiszący nad twoją głową. W związku z tym z Bogiem winieneś mieć najważniejszą relację życia. I można by się zastanawiać, że nawet ta relacja, jaką miał Izaak z Abrahamem, ojcowsko-synowska, nie była najważniejszą relacją życia Izaaka. Nie chcę tutaj wchodzić w jakieś właśnie takie psychologiczne, ale jakby zobaczmy, że od momentu Góry Moria ten młody człowiek wie, że to Pan jest najważniejszy. On do Pana się odnosić będzie. I to jest bardzo ważne. Żydowskie Haggady nawet opowiadają, że Izaak sam chciał tego złożenia w ofierze, że sam mówił ojcu, uczyń to mój ojcze. Nie? Widzimy tutaj też z perspektywy Nowego Testamentu zapowiedź innej ofiary, czyli tej ofiary, którą ojciec przedwieczny złoży ze swojego syna jedynego, Jezusa Chrystusa. Niedaleko tej góry Moria. Niedaleko tej góry Moria. Tradycja żydowska umiejscowiła górę Moria w tym samym miejscu, w którym znajduje się świątynia jerozolimska. To właśnie tam, w Jerozolimie, na tej skale miał Abraham złożyć Izaaka w ofierze. Kawałek tej skały zawsze podobno wystawał w świątyni jerozolimskiej, w miejscu najświętszym, za zasłoną, gdzie nikt nie wchodził. Tam był kawałek skały Góry Moria, właśnie ten według tradycji, na którym Abraham złożył syna w ofierze. To jest piękna myśl ukazująca właśnie, że jakby na tym posłuszeństwie wiary Abrahama wszystko się opiera. Posłuszeństwo wiary Abrahama. Dlaczego ono jest takie ważne? Nie tylko dlatego, że syna miał złożyć. Tu nie chodzi nawet literalnie o syna, o człowieka, nie? Tu chodzi o coś innego. Wyobraź sobie, że Bóg ci coś obiecuje, że coś zrobi w twoim życiu, że będzie cię prowadził, że będzie z tobą. Tego nie czujesz. Nie słyszysz głosu Boga, nie? Masz tylko obietnicę, że jakiś znak zostanie ci dany. Nie wiem, co tym znakiem. Wyobraź sobie, że to jest, nie wiem, twoje małżeństwo, dajmy na to, nie? Bóg ci mówi, dam ci żonę, to będzie znak mojego błogosławieństwa. No i świetnie, idziesz za tym, słuchasz się Boga, wypełniasz przykazania. Inni mówią, że jesteś głupi, ale ty się trzymasz tych przykazań i tak dalej, bo Bóg ci obiecał, nie? I rzeczywiście masz tą żonę i tak dalej. W jakimś momencie ona umiera. I ty się myślisz, Panie Boże, ale o co chodzi? To przecież miał być znak twojego błogosławieństwa. No jak to jest? To co to jest? Może ja się myliłem? Może to wszystko była jakaś bzdura, którą sobie wymyśliłem, nie? Tak było wtedy, kiedy Bóg powiedział Abrahamowi, żeby ofiarował Izaaka. Nie tyle, nie chodzi tu tak do końca o Izaaka, tylko o to, że ma zniknąć znak Bożego wybrania, Bożej obietnicy. I ty już zostajesz z niczym. Nie ma nic. Tak się czuł Abraham wtedy. Muszę zniszczyć znak Bożej obietnicy. To jak ja mam wierzyć? No? Przecież on nie miał Pisma Świętego, nie? Nie miał tradycji Kościoła, nie miał żadnych, nie wiem, kapłanów. Nie miał nikogo. Był tylko on i Bóg. W momencie złożenia ofiary z Izaaka, kiedy Abraham został do tego wezwany, miał zostać sam. I to było przerażające. I w jakimś razie Pan Bóg mówi, stop. Zostawiam ci znak mojego przymierza z tobą. Mojej relacji z tobą, mojej bliskości. To jest właśnie kwestia ofiary Abrahama. Ale wróćmy do Izaaka. Jak powiedziałem, jest taka studnia wymieniana w Biblii kilkukrotnie, która się nazywa Lahai Roi, studnia, źródło, nie? Czyli żyjący, który widzi, Bóg, który widzi. Dlaczego ta studia jest taka ważna? Co jest w niej takiego istotnego? Otóż przy tej studni rozgrywało się bardzo piękne spotkanie. I tu dochodzimy do takiego momentu życia Izaaka, kiedy już jest w naszym wyobrażeniu młodzieńcem, a według Biblii miał 40 lat. Ale dla Biblii 40 lat to jest młody człowiek. Ale Mojżesz ma 40 lat, kiedy ucieka z Egiptu, a 80, kiedy Bóg go wzywa do najważniejszej rzeczy w jego życiu. Przypomnę to tylko, także naprawdę. W większości tu jesteśmy młodziaki. Wielkie. I to jest jakby istotne. Mamy tego Izaaka, on jest w takim wieku, kiedy no, powinien mieć żonę, nie? No, ale nie ma tej żony. Taki problem i na dzisiejsze czasy. Abraham jak żył, to jeszcze się troszczył o to. Ale nie chciał Abraham, żeby Izaak wziął sobie za żonę kobietę z jakichś plemieni, które były obok. Bo te plemiona nie rozumiały wiary Abrahama. To jest bardzo ciekawe. I dlatego Abraham wysyła swojego sługę zaufanego Eliezera daleko, daleko, daleko do rodziny, do Haranu. Żeby z tego samego plemienia wziął sobie Izaak żonę. I to możemy przełożyć, bo czasami w tym przeszukiwaniu żony trzeba naprawdę daleko szukać. Daleko trzeba szukać, tak. Daleko trzeba patrzeć. I na co patrzeć? Na pewną wspólnotę myślenia. Nie? Tutaj Biblia bardzo ładnie to pokazuje. Izaak nie bierze sobie żony z dziewczyn, z kobiet, które są gdzieś dookoła. Nie? To dopiero musi być ktoś, kto ma podobny sposób myślenia. W języku biblijnym jest z tego pokolenia, z tego rodu, byśmy powiedzieli. Nie? Daleko Abraham wysłał swojego sługę. No i rzeczywiście tam odnalazł Rebekę, która ma zostać żoną Izaaka. Rebeka się pięknie ubiera w rozmaite klejnoty, w ogóle się odstawia tutaj fantastycznie, wsiada na wielbłąda, bierze jeszcze 9 dodatkowych i tak cała karawana rusza z Haranu do obozowiska abrahamowego. A w międzyczasie umiera Sara, czyli matka Izaaka. I tak Pismo Święte mówi tak. Izaak, który naówczas mieszkał w Negebie, właśnie wracał od studni Lahai Roi. Wyszedł bowiem pogrążony w smutku na pole przed wieczorem. Podniósłszy oczy, ujrzał zbliżające się wielbłądy. Gdy zaś Rebeka podniosła oczy, spostrzegła Izaaka, szybko zsiadła z wielbłąda i spytała sługi, kto jest ten mężczyzna, który idzie ku nam przez pole. Sługa odpowiedział, to mój pan. Wtedy Rebeka wzięła zasłonę i zakryła twarz. Kiedy sługa opowiedział Izaakowi o wszystkim, czego dokonał, Izaak wprowadził Rebekę do namiotu Sary, swej matki. Wziąwszy Rebekę za żonę, Izaak miłował ją, bo była mu pociechą po matce. Tyle fragment z Pisma Świętego. Spróbujmy nad nim się zatrzymać przez chwilę. Znaczy, to, co się nam bardzo rzuca w oczy z tego fragmentu, po pierwsze Izaak, który jest pogrążony w smutku, w takim zamyśleniu może, byśmy powiedzieli wycofany taki facet. Jakby tu nie ma szczególnie jakiegoś jego wielkiego parcia, że on musi tę żonę sobie znaleźć. Zwróćcie uwagę. On tam nie ma jakiegoś wielkiego dynamitu w sobie ku temu. Nie. A to za niego ten sługa to wszystko zrobił. On tak sobie jest. Tam. Co on przeżywa? No żałobę po mamie przeżywa. No trochę psychologizując, no jedynak, wychuchany. Jedyna kobieta jego życia, mamusia. Mamusia właśnie zmarła. No to świat się zawalił. A chłop ma 40 lat. Jakby niewiele tu w tym jego życiu takim jest, nie? I jest to jakoś takie bardzo znamienne, że Biblia właśnie tak nazywa, że miłował ją, bo była mu pociechą po matce. Dla nas to tak brzmi strasznie, nie? Jak się musi czuć kobieta, która jest tylko pociechą po mamie? Tak byśmy to mało czytali. Ale to też coś pokazuje nam tego Izaaka. Wycofanego faceta z jakimiś swoimi problemami w środku. Ale... No jeszcze jedno, można tutaj na to zwrócić uwagę, że nie wiem, czy zwróciliście, zauważyliście, jak czytałem ten fragment z Księgi Rodzaju, kiedy Rebeka się zbliża z tym wszystkim, jest zachód słońca. Piękna, romantyczna scena, nie? Zachód słońca, karawana wielbłądów, Rebeka w klejnotach, to tam błyska się może w tym słońcu, nie? Piękna jest, o tym Biblia kilka razy mówi, że Rebeka była piękna po prostu. No i co? A ten sobie tam siedzi przy tej studni. Przy okazji, studnia zawsze w Biblii jest takim miejscem do flirtów i zaręczyn. Jak coś się dzieje przy studni, znaczy, że tam będzie jakaś relacja damsko-męska, coś się będzie działo. To było takie, bo to było miejsce, gdzie się toczyło życie. Kobiety przychodziły po wodę i wtedy chłopaki tam gdzieś kręcili, nie, i tam szukali. Ale to jest zachód słońca, więc tam już nikt po tę wodę nie przychodzi. A on to tak się siedzi, on przy tej studni, tak patrzy tam. No idzie ta karawana. I piękna Rebeka. I teraz... Podniósłszy oczy, ujrzał zbliżające się wielbłądy. To jest bardzo ciekawe. Tam nie ma napisane, że podniósłszy oczy, ujrzał piękno Rebeki, zachwycony tym pięknem i tak dalej. Ale chłop nie widzi. On nie widzi tego, co normalnie powinien zobaczyć. On powinien zobaczyć piękną, obsypaną klejnotami kobietę. On tego nie widzi. On widzi wielbłądy. Nie wiem, może ktoś może pomyślał, że on zobaczył, nie wiem, no, zbliżający się majątek na przykład. Taka interpretacja może być. Znaczy 10 wielbłądów obdziuczonych, o, to ciekawa partia, policzył, no, okej. Okay. Ale nie o to chodzi jakby też w tym fragmencie. Zwróćmy uwagę na oczy, na patrzenie, na spojrzenie Izaaka. Przyjdzie moment w jego życiu, kiedy on straci wzrok. Oślepnie. Znowu, na ile jest to takie duchowe spojrzenie na to, co się z tym facetem działa, a na ile jakieś takie autentyczne. On ma coś ze wzrokiem, ten Izaak. O ile jego starszy przyrodni brat Izmael był łucznikiem, miał dobre oko, żeby strzelać z łuku, trzeba mieć dobre oko. O tyle Izaak taki nie jest. Jemu coś z tym patrzeniem jest nie tak, a oko, patrzenie, to inaczej rozpoznawanie rzeczywistości. Izaak jest człowiekiem, który się trochę gubi w rzeczywistości. Może czasami tak niektórzy z nas mają, że się gubią w rzeczywistości, tak nie bardzo wiedzą, co jest co. Coś powinienem, ale nie wiem co. Coś mi się wydaje, ale to może jest inaczej, ale nie wiem. A jeszcze przy takim charakterze, usposobieniu bardziej refleksyjnym, spokojnym, flegmatycznym, to tak jakoś to płynie, człowiek czegoś nie zauważa, nie dowidzi, nie zwróci na coś uwagi, nie patrzy zbyt pilnie na coś. A zwróćmy uwagę, on jest przy studni, która nosi nazwę Lachajroi. Żyjący, który widzi. Studnia się nazywa Bóg widzi. Bóg patrzy. Przy całej tej dysfunkcji Izaaka, przy całej tej słabości, bo to jest pewna słabość, ten człowiek nie rozpoznaje rzeczywistości. Na starość to będzie dramat, prawda? On pomyli swoich synów. On ukocha Ezawa, a nie Jakuba. Ta Biblia o tym mówi. że Izaak miłował Ezawa, Rebeka miłowała Jakuba. Tam im się coś w tym małżeństwie na starość porozwalało niestety. Stary Izaak miłował Ezawa. Dlaczego on miłował Ezawa, a nie Jakuba? Jaki był Ezaw? Był przeciwieństwem przecież jego. Dlaczego on nie miłował przede wszystkim Jakuba, który był bardzo do niego podobny? Też taki trochę wycofany, często robiący błędy. Nie, no to on miłował tego Ezawa, takiego zupełnie jak przyrodni Izmael, taki sam był Ezaw. Coś się musiało z tym Izaakiem porobić. Coś tam, to jego spojrzenie było niewspółmierne do rzeczywistości. On nie mógł rozpoznawać tego, co jest dookoła niego. Mylił się ten facet. Może masz takie doświadczenie, że ciągle mylisz. Co wpadniesz na pomysł, jesteś przekonany do tego pomysłu, a potem się okazuje głupota, no. I znowu palnąłem głupotę. I znowu podjąłem złą decyzję. I tak dalej. Może tak być. Tak miał Izaak. Zobaczcie, on nie znalazł sobie Rebeki. Ona mu przyszła, że tak powiem. A Pan Bóg w miłosierdziu swoim tego człowieka otoczył łaską. Podkładał mu pod nos rozmaite rzeczy. Tak może być w życiu ludzkim. Może miał potem wyrzuty do siebie i zobaczył w tym swoim starszym bliźniaku, synu Ezawie, no kogoś, kim sam chciałby być. Czasami możemy mieć takie kompleksy względem innych, nie? Patrzysz na innych, myślisz, że oni są tacy przedsiębiorczy, tacy bojowi, tacy do przodu właśnie, tyle już zrobili, a ja to ciągle tkwię w takim tym. No i co z tego? To nie jest nic złego, no. Izaak też nie był taki jakiś strasznie wyrywny tutaj do wszystkiego. Natomiast co on miał? On siedział przy studni z napisem Bóg widzi. On się kurczowo trzymał w pewien sposób Pana Boga, bo od samego dzieciństwa wiedział, że najważniejszy jest Bóg i Jego łaska. Pewna alegoryczna interpretacja tego fragmentu, taka hebrajska, żydowska, mówi o tym, że Izaak, dlaczego najpierw zobaczył wielbłądy, a nie Rebekę? Bo było 10 wielbłądów, a 10 wielbłądów symbolizuje 10 przykazań. Bo Izaak był wpatrzony w przykazania, w prawo Boże. Bo jeśli już coś w tym jego życiu było, czego on się trzymał, to był to Pan Bóg w jakimś sensie, nie? A ten, kto jest wpatrzony w przykazania, w prawo Boże, nigdy nie zostanie zawiedziony. Nie oszuka się. Nawet jeżeli popełnia błędy. Nawet jeżeli nic mu się nie udaje po ludzku. Może masz takie przeświadczenie w swoim życiu, że nic ci nie wychodzi. Że jakby tylko zależało to od twoich decyzji, to wszystko by spierniczył, co się tylko da. Jak to w tej piosence Młynarskiego. Co by tu jeszcze spieprzyć, panowie, nie? I już widzimy, żeśmy kolegi nie doceniali. I może tak być, że ma się takie przesłanie. A jeszcze może być, nie wiem, żona, która mówi, a ty to nigdy się, tobie to nie wyjdzie, a ty to nie potrafisz, a coś tam, nie? No może być coś takiego. Znacie świętego Wojciecha? Święty Wojciech to był facet, któremu nic się nie udało. Co zrobił, to mu nie wyszło. Kiepskim był biskupem. Wyrzucali go z tego biskupstwa, nie nadawał się tam za bardzo. Potem chciał być zakonnikiem benedyktynem, też mu to nie wyszło, też tam długo nie posiedział. Chciał być potem wielkim ewangelizatorem, to go zabili. No może tak być, no. No i co z tego? Oczy pańskie, spojrzenie pańskie nie jest spojrzeniem ludzkim. Pan patrzy inaczej. My szukamy sukcesu po naszemu, właśnie takiej przebojowości pewnego rodzaju. Szukamy jakichś takich swoich, takich, mamy jakieś takie ideały pewnego rodzaju, zwłaszcza takie męskie, nie? Tam musi być siła, tam musi być ta przebojowość pewnego, jakaś tam. No a to może nie jesteś taki wcale. No takiego Bóg cię nie chce. Bóg cię chce innego. Co innego ci dał? Tak jak Izaakowi. Inną naturę, inny sposób bycia. Po jakimś czasie wyjdzie, że nawet jego syn Jakub będzie zupełnie inny. I to też z cwaniaczka Pan Bóg przeobrazi potem Jakuba na kogo innego, ale to o nim jeszcze będziemy mówili. To ta studnia Lachai Roi, Bóg, który widzi, żyjący, który widzi, tej studni się trzeba trzymać, z niej trzeba pić. Niezależnie od tego, jaki masz temperament, umiejętności, czy ci wychodzi, czy ci nie wychodzi. Trzymać się trzeba tej studni i z niej pić nieustannie, bo to jest istotne. Bo dzięki temu człowiek wypełnia swoje powołanie. Znaczy Izaak zrealizował swoje, można powiedzieć, powołanie życiowe. No. Miał żonę, miał potem dzieci, jest jednym z patriarchów. Nie? Wymieniamy jego w jednym rzędzie z Abrahamem i Jakubem jako ojców naszej wiary. Przechował wiarę swojego ojca. Nie zakwestionował niej. Jakby poszedł dalej tym torem, który jego ojciec utrwalił, popełniał błędy. Też po ojcu popełniał błędy. Już po ślubie z Rebeką jest taka scena, jakby odbicie sytuacji z Abrahamem, kiedy Izaak z Rebeką są na ziemiach króla Filistynów. I to chyba widocznie tchórzostwo było wpisane w naturę tych naszych patriarchów, bo Izaak, podobnie jak jego ojciec Abraham, mówi do swojej żony Rebeki: nie mów, że jesteś moją żoną, bo jesteś za piękna, mów, że jesteś moją siostrą. Bo jak powiesz, że jak zabiorą, no to będzie jakiś dramat, nie? I dopiero znowu Pan Bóg musi zainterweniować i król Filistynów Abimelek mówi, zobaczył król Filistynów, jak Izaak uśmiechał się do swojej żony Rebeki. A musiał się uśmiechać w taki sposób, który brat się do siostry nie uśmiecha. I ten król go wezwał i mówi, dlaczego wszystkim rozpowiadasz, że to twoja siostra? Dlaczego chcesz ściągnąć na nas gniew Boży? Nie? Więc jakieś tam w tej rodzinie były takie rysy przedziwne. A patriarchowie nie są pomnikami ze Spiżu, mimo że są patriarchami. I mają takie cechy, które no może byśmy nie chcieli takich cech mieć. Nie? Natomiast mają jedno, mają wiarę. Mają ufność Bogu, mają trzymanie się właśnie spojrzenia Bożego. Nie? Jeżeli ty źle widzisz, to Bóg dobrze widzi. Jeżeli ty źle rozpoznajesz rzeczywistość, to trzymaj się Pana Boga. On będzie dobrze rozpoznawał. Daj mu się poprowadzić. Źródłem naszego szczęścia są oczy Boga w nas wpatrzone. Bóg wpatruje się w ciebie. I to nie chodzi o takie oko opatrzności, które gdzieś tam może przeraża z jakichś takich różnych obrazów czy różnych emblematów. No nie. Tu chodzi o spojrzenie pełne miłości, które spoczywa na każdym z nas. Spojrzenie Boże. I teraz się trzeba tego spojrzenia trzymać i szukać u Niego dobrego spojrzenia. Spojrzenie, możemy też szukać spojrzenia drugiego człowieka. Izaak był smutny, bo umarła jego matka. Widocznie spojrzenie jego matki, pełne miłości, było dla niego wszystkim. Ale Bóg go nauczył, że ponad to spojrzenie ludzkie, jest spojrzenie Boże, spojrzenie Boga samego. I ten motyw studni wraca w życiu Izaaka. Tam jest jeszcze bardzo ciekawa scena, kiedy już po jakimś czasie Izaak jest u Filistynów właśnie i pismo mówi tak. Przebywając w kraju filistyńskim, zasiał Izaak ziarno i doczekał się w owym roku stokrotnego plonu, gdyż Pan mu pobłogosławił. I tak stawał się on coraz bardziej zasobny, aż dorobili się wielkiej majętności. Miał liczne stada owiec i wołów i wiele służby. To też Filistyni z zazdrości zasypali ziemią wszystkie studnie, które słudzy jego ojca Abrahama niegdyś wykopali. Sam król Filistynów rzekł do Izaaka, odejdź od nas, bo jesteś zamożniejszy od nas. Izaak oddalił się więc stamtąd i rozbiwszy namioty w dolinie Geraru, tam osiadł i zaczął oczyszczać studnie, które były niegdyś wykopane za życia Abrahama, jego ojca. A gdy słudzy Izaaka, kopiąc w owej dolinie studnie, natrafili na bijące źródło, pasterze z Geraru wszczęli sprzeczkę z pasterzami Izaaka i mówili, to dla nas ta woda. Studnie te nazwał on Esek, bo swarzyli się z nim o nią. Potem wykopali inną studnię i znów powstał nią spór. To też dał jej nazwę Sitna. Izaak przeniósł się więc na inne miejsce i wykopał jeszcze inną studnię. O tej już studnie nie było sporów. To bardzo ciekawy opis tego ciągłego kopania studni. Oczywiście wiemy, że w tamtych warunkach woda podstawowa sprawa, więc trzeba wykopać źródło, czyli studnię. Ale spójrzmy na to pod takim duchowym względem. Znowu nam wraca motyw studni, czyli źródła, czyli wody. Izaak wie, że musi mieć studnię. Izaak wie, że musi mieć żywy kontakt z Bogiem. Ciągle musi być przy nim studnia. Żywy kontakt z Bogiem. Nieważne sukcesy wszystkie inne, czy mi się z pracą udaje, czy mi się nie udaje, czy mi wychodzi, czy mi nie wychodzi, czy knocę coś raz po razie, czy nie, czy jestem słaby, czy nie, czy upadam w jakieś grzechy, w jakieś trudne sytuacje. Jakby to wszystko jest mniej istotne. Istotniejsze jest co? Ja muszę mieć kontakt z Bogiem. Ja muszę mieć studnię. Będą jacyś Filistyni, co mi będą przeszkadzać. Będą jakieś słabości, jakieś trudności, jak demony, nie? Przychodzą, przeszkadzają człowiekowi. Są różne rzeczy, które nam przeszkadzają. W nas samych i poza nami. Sytuacje życiowe, katastrofy, klęski, choroby. Ale to nie jest ważne. Ja muszę mieć studnię. Ja muszę mieć miejsce, z którego czerpię do Boga. Żywą relację z Bogiem. Jak ją mamy? I w jaki sposób my kopiemy studnię? No, sakramenty. Sakrament pojednania. Eucharystia. Modlitwa regularna, czytanie Słowa Bożego. Tutaj ciągle, ja na to zwracam uwagę bardzo często i teraz też jeszcze raz powtórzę, warto sobie na nowo tutaj zrobić rachunek sumienia, jak to u mnie wygląda. Kiedy ostatnia spowiedź była, kiedy była jakaś, a może rozmowa jakaś mi jest potrzebna duchowa. Co z moim czytaniem Słowa Bożego? Czy jestem na mszy świętej częściej niż w niedzielę na przykład? A czy w ogóle w niedzielę jestem? To może być problem gdzieniegdzie. Jak jest moją relacją z Panem Bogiem? Moim odniesieniem do Boga? Na ile jest to studnia żywa? Adoracja Najświętszego Sakramentu? Czy w kociokwiku mojego życia walczę o to, żeby móc zaczerpnąć ze studni? Czy pozwalam, aby została zasypana piachem i leży, i tam sobie była? Ten nieustanny pęd Izaaka do tego, żeby oczyścić ta studnia, nie to inna studnia. Żeby mieć źródło. Kiedy nie będziesz miał źródła, no to jak masz żyć? A jeszcze dodatkowo może rzeczywiście masz tak, że ci się wiele rzeczy nie udaje. To nie jest grzech, żeby się nie udawało. Naprawdę. Błąd to nie grzech. Może tak być. Ale jak nie będziesz miał studni, to będzie katastrofa totalna. Twojego życia, twojej rodziny. Więc jakby z tego Izaaka bardzo proszę, wyciągnijcie chociaż to. Spróbujcie jakby popatrzeć na siebie, na swoje życie pod tym kątem. Czy czerpię z wody, która daje mi życie? Czy czerpię ze źródła, które mnie odnawia? Moje myślenie. A może czerpię jakąś zatęchłą wodę gdzieś? Też tak może być. Może sobie człowiek wymyśli, że ma relację z Panem Bogiem, a wcale jej nie ma. Po czym to się sprawdza? Po zmianach. Na tym, że się nieustannie chce zmieniać. Że odnajduje w sobie siłę, dzięki Bożej łasce, do tego, żeby coś w swoim życiu zmienić. Że żadni Filistyni, pasterze z Geraru, ani inne trudności nie sprawiają, że ja się zatrzymuję, zakopuję, zasypuję i tak dalej. Nie? Mówi Pismo, że nazwał jedną ze studni Izaak słowem esek. To słowo esek oznacza swarzenie się, kłócenie się, zmaganie się, zajmowanie się. W jednym z pism żydowskich są takie słowa, jeśli zajmujesz się, walczysz, zmagasz torą, czyli prawem Bożym, nie dostaniesz się w ręce złej skłonności. Usilne i absorbujące zajmowanie się czymś, nawet awanturowanie się, to jest to esek. Więc jedna z tych źródeł, to musiał sobie wywalczyć te źródła. To nie jest tak, że to łatwo przychodzi. Nie? To musisz się o to pozmagać, pomęczyć. Zapraszam do tego gorąco. To jest twoja walka. Może wszystkie inne są naprawdę nieważne. Ale ta jest istotna. I tu jesteś w lepszej sytuacji od Izaaka, bo masz sakramenty, masz świętych, którzy się mogą za ciebie modlić, świętego Józefa, który może być twoim patronem, masz księży, jacy są, tacy są, ale są. Nie? Można korzystać z rozmaitych narzędzi, studni się rączkami samymi nie wykopie porządnej. Nie? To trzeba z narzędzi korzystać. Zachęcam tego gorąco, to nie z tego Izaaka nam zostanie. Drodzy moi, jeszcze jedna o tym Izaaku. Tak chyba już na koniec, tak mi się wydaje, sprawdzę. O właśnie. Taka ostatnia rzecz, starość Izaaka. Chciałem jeszcze na to zwrócić uwagę, bo tam był ten błąd. Nie, tutaj też ci, którzy z was mają dzieci, to niech uważają. Tutaj pomni błędów patriarchy Izaaka, który ukochał jednego syna, mamusia, pramatka Rebeka ukochała drugiego syna i tam z tego potem problemy wynikały. Uważajcie z tym. Nie? Patrząc na swój stosunek do dzieci. Czy nie jest tak, że gdzieś nie szukacie w dzieciach samych siebie? Nie może być taka pokusa w człowieku. Jakiegoś porównywania, nie? Siebie, nie wiem, mężczyzna siebie z synem. Może tak być. Ten błąd Izaakowy, on się rzeczywiście pomścił. Czym przede wszystkim? No nie tym, że Jakub to pierworództwo wyłudził i tak dalej, bo za tym poszła Boża łaska, ale czym innym? Znaczy, Izaak został oszukany. Kiedy jakoś będziesz się za bardzo porównywał ze swoimi dziećmi, albo się, nie wiem, no właśnie, obdarzysz swoją łaskawością tylko jedno ze swoich dzieci, a na inne będziesz jakoś inaczej patrzył, to możesz zostać oszukany, tak jak został oszukany Izaak. Został oszukany. Także tutaj trzeba pewnej przezorności. Izaak został oszukany, bo już nie widział. Znaczy on rzeczywiście, znowu zwróćcie uwagę tak po ludzku, no wpadł w trudną sytuację, bo oślepł. Ale idąc tym naszym torem takiego duchowego myślenia, no niewiele mu się tak, niewiele wywalczył w swoim życiu, niewiele mu się udawało, niewiele może tak po naszemu byśmy powiedzieli osiągnął. Ale i nawet na końcu już miał naprawdę błędne decyzje, nie rozpoznawał swoich dzieci, ale Pan Bóg mu błogosławił mimo wszystko. Błogosławieństwo Boga nie leży tam, gdzie nam się wydaje, że leży. To nie jest zdrowia, szczęścia, pomyślności. Po ludzku, po naszemu. Został oszukany Izaak, ale Bóg był z nim mimo wszystko. I Pan Bóg wykorzystał to oszustwo, które było, bo błogosławieństwo Boże dalej poszło w tym rodzie. Przejął je Jakub, wywalczył je potem sobie, bo musiał się zmagać bardzo. Ale poszła linia błogosławieństwa. Nawet ten Ezaw, który sprzedał swoje pierworództwo za miskę soczewicy, ten pierwszy syn jakby Izaaka, on też miał w sobie potem Bożą łaskę. Bo wtedy, kiedy się trzymasz studni życia, trzymasz się Boga, który widzi w prawdzie, to nie zbłądzisz. Nawet jeżeli będziesz podejmował decyzje głupie, mylił się, upadał i tak dalej. I nawet jeżeli po ludzku by się wydawało, że jest zupełnie jakoś kiepsko, to Bóg cię będzie prowadził. To Bóg cię będzie prowadził. Drogi Boże nie są drogami naszymi. Gromadzimy się przy świętym Józefie. Przecież jego życie dokładnie w ten sposób funkcjonowało. To nie tymi kategoriami, jakimi my mierzymy sukces, jakimi my mierzymy, nie wiem, poradzenie sobie w życiu i tak dalej. Jego życie poszło innym torem, takim, jaki Bóg chciał, bo Józef był sprawiedliwy. Sprawiedliwy cadik, czyli właśnie taki jak Izaak. Trzymał się Bożego spojrzenia. W Biblii jest takie miejsce w Księdze Liczb, kiedy Izraelici wychodzą z Egiptu, na pustyni są i pada plaga węży na nich. Są kąsani przez węże o jadzie jadowitym, prawda? O tym kąsaniu jadowitym takim. I co robi Mojżesz? Co Bóg każe Mojżeszowi? Wziąć węża miedzianego, wywrzeć na palu. Każdy, kto się spojrzy na tego węża, zostanie uzdrowiony. Tam jest takie słowo spojrzy, ale to jest użyty taki hebrajski wyraz, który oznacza spojrzy ze zrozumieniem, z przemyśleniem, z kontemplacją. To jest to spojrzenie, które jest nam potrzebne. Właśnie takie spojrzenie, które jest ze zrozumieniem i z kontemplacją. A bierze się ono skąd? No wtedy, kiedy się pije dobrą wodę. To wtedy człowiek zaczyna patrzeć lepiej. Może nie wszystkim nam wszystko wyjdzie tak, jakbyśmy sobie wyobrażali. I to wcale nie jest dramat. Ale jeżeli zgubisz kopanie studni, jeżeli zgubisz źródło w swoim życiu, to będzie dramat. To będzie tragedia. Mogą nam się po ludzku różne rzeczy też rodzinnie nie udać. I to nie będzie dramat. Ale jeżeli zgubisz spotkanie ze źródłem, czerpanie z wody żywej, mądrość Słowa Bożego, to będzie dramat dla ciebie, dla twoich dzieci i dla dzieci twoich dzieci. W tym pułapie musimy się poruszać. Co daj, Panie Boże? Amen.